Zazwyczaj, kiedy mówimy o diagnozie medycznej, to istnieje takie pewne oczekiwanie absolutnej precyzji. Zupełnie jak w inżynierii, prawda? Łamiemy rękę, robimy zdjęcie rentgenowskie i na tej kliszy pojawia się ta taka poszarpana, biała linia.
Jasne, i lekarz po prostu wskazuje palcem i mówi, że o, tutaj mamy problem, sprawa jest zero-jedynkowa, złamana kość albo niezłamana. I chyba wszyscy lubimy taki komfort.
Dokładnie, kiedy te rzeczy są namacalne, łatwe do skategoryzowania. Ale teraz wyobraźmy sobie, że bierzemy ten nasz super precyzyjny aparat rentgenowski, idziemy z nim do jakiegoś archiwum, przykładamy go do starożytnych tekstów Bliskiego Wschodu i nagle maszyna wariuje. Cały obraz staje się taki mętny i wielowarstwowy.
Bo otwieramy pierwszą stronę, na przykład Księgi Rodzaju, i zamiast prostej instrukcji obsługi widzimy po prostu gąszcz znaczeń, gąszcz historii, symboli.
No właśnie. I dlatego dzisiaj, opierając się na pierwszej sesji bardzo fascynującego wykładu doktora Kenneta Matthewsa, wchodzimy prosto w ten literacki labirynt. Misją naszej dzisiejszej głębokiej analizy dla każdego, kto zgłębia ten temat, jest wydobycie struktury tego tła historycznego i ukrytych mechanizmów.
Takich mechanizmów, które sprawiały, że ten starożytny tekst w ogóle działał na swoich pierwszych odbiorców. Bo wiesz, zanim to się stało takim światowym bestsellerem, to było dla kogoś bardzo, ale to bardzo konkretną mapą drogową.
Dokładnie. I żeby tę mapę odczytać na nowo,
musimy zrezygnować z naszego współczesnego zachodniego sposobu patrzenia na literaturę. To jest kluczowe. Nie możemy pytać tylko o to, co tam jest po prostu napisane czarno na białym.
Racja.
Musimy zapytać, dlaczego to w ogóle zostało napisane w taki, a nie inny sposób i w jaki sposób te słowa formowały umysły ludzi całe tysiące lat temu.
No dobra, to zacznijmy od samej okładki, że tak powiem, bo okazuje się, że nawet tytuł tej księgi ma taką, powiedzmy, podwójną tożsamość, prawda?
Mm-hmm.
Z jednej strony zachodni świat znają jako Genesis, a z drugiej oryginalny hebrajski tytuł to Bereszyt.
I ta różnica między tymi słowami to jest tak naprawdę świetny punkt wyjścia dla nas, bo nazwa Genesis, ona dotarła do nas z Septuaginty, czyli po prostu z pierwszego greckiego tłumaczenia hebrajskich pism, stworzonego jeszcze w starożytności.
Okej, czyli to z greckiego?
Tak. I w języku greckim to słowo oznacza po prostu pochodzenie albo początki. Z kolei to hebrajskie bereszyt to jest dosłownie pierwsze słowo, od którego zaczyna się sam zwój.
Na początku.
Tak jest, dosłownie, na początku.
To zatrzymajmy się przy tym słowie. Początek. No bo z czysto logicznego punktu widzenia, jeśli coś ma początek, to ta koncepcja od razu z samej swojej natury wymusza istnienie jakiegoś finału. Koniec jest wpisany w początek. Więc czy to oznacza, że czytając ten tekst mamy się czuć trochę jak podczas oglądania jakiegoś, skomplikowanego thrillera, gdzie reżyser już w pierwszej scenie tak trochę puszcza do nas oko, bo wie doskonale, jak to się wszystko skończy?
Powiedziałabym, że takie spojrzenie jest niesamowicie wręcz bliskie temu, co dr Matthews określa w wykładzie jako charakter eschatologiczny Księgi Rodzaju.
Brzmi bardzo akademicko.
Tak, ale używając nieco mniej akademickiego języka, to jest po prostu tekst zorientowany na ostateczne rozwiązanie i na przyszłość. To nie jest jakaś, martwa kronika tego, jak to wszystko wystartowało.
Jasne.
To jest opowieść, która diagnozuje pewien problem. Konkretnie złamaną relację między ludzkością a Stwórcą w wyniku buntu Adama i Ewy. I od razu, już od pierwszych stron, zapowiada przyszły ostateczny plan naprawczy.
I to nas chyba naturalnie naprowadza na takie główne słowo, klucz tej opowieści. Błogosławieństwo. Z tego, co widzę w materiałach, dr Matthews wyraźnie podkreśla, że słowa pochodzące z tego konkretnego rdzenia pojawiają się tutaj częściej niż w jakiejkolwiek innej księdze.
Zgadza się.
Z notatek wynika, że mamy tu takie trzy programowe błogosławieństwa Boga, czyli te próby naprawienia relacji.
Tak, to są takie trzy potężne uderzenia. Zaczyna się od tego uniwersalnego.
Z Księgi Rodzaju 1:28, prawda? Prokreacja, zapełnienie ziemi i odpowiedzialne zarządzanie.
Dokładnie. Ale jak wiemy, chwilę później pojawia się bunt, i ten pierwotny plan się wali. I wtedy właśnie w rozdziale trzecim wchodzi to drugie błogosławieństwo, albo raczej dziwny w swojej formie wyrok wydany na węża. czyli Księta Rodzaju 3:14.
O, to jest ciekawe.
Bóg zapowiada tam pojawienie się Wybawiciela, nazywanego potomkiem kobiety. Ten potomek ma zmiażdżyć głowę węża, podczas gdy wąż ukąsi go w piętę. I chrześcijańska interpretacja tekstu, co autor źródła szeroko opisuje jako element historii, widzi tu na przykład bezpośrednią zapowiedź starcia Jezusa z szatanem.
Czekaj. Zatrzymajmy się na chwilę przy samej mechanice tego starcia, bo to zawsze mnie intrygowało. Dlaczego tu jest taka wyraźna, no nie wiem jak to nazwać, asymetria? Wąż rani tylko w piętę, a Wybawiciel od razu miażdży głowę. Ktoś mógłby powiedzieć, hej, przecież ukąszenie węża w piętę też bywa śmiertelne, no jeśli to jakiś jadowity gatunek, prawda?
No tak.
Dlaczego tekst tak mocno i tak dziwnie to zestawia?
Bo w świecie tych starożytnych symboli ta celowa asymetria niesie ze sobą po prostu konkretny ładunek. Rana w piętę to jest obrażenie bolesne, być może bardzo paraliżujące i wymagające ogromnego poświęcenia, ale ostatecznie jest to rana. To nie jest ostateczny, permanentny cios dla całego planu.
Aha, czyli w przeciwieństwie do uderzenia w głowę.
Właśnie. Zmiażdżenie głowy to absolutny, definitywny koniec istnienia zagrożenia. Tekst ustawia to w ten sposób celowo, żeby nakreślić wzorzec. Cena będzie wysoka, będzie ukąszenie, ale zło zostanie zniszczone u samego źródła.
Dobra, to mamy dwa, a co z tym trzecim błogosławieństwem z rozdziału 12?
Ono z kolei diametralnie zmienia skalę całej tej opowieści. Nagle przeskakujemy z losów całej ludzkości i kosmicznych bitew prosto do namiotu jednego zwykłego człowieka, do Abrahama.
Czyli przejście od uniwersalizmu do jednej rodziny.
Tak. Dowiadujemy się, że ten wielki, misterny plan naprawczy zogniskuje się teraz w jednej konkretnej rodzinie. Bóg obiecuje Abrahamowi ziemię, czyli Kanan, obiecuje stworzenie z niego wielkiego narodu, ale uwaga, po co? Po to, by był błogosławieństwem dla wszystkich ludów na ziemi.
I tutaj pojawia się taki mój mały, no właściwie to ogromny problem logistyczny z tą księgą. Bo jeśli celem było pokazanie tego, jak to określasz, kosmicznego planu naprawczego przez jedną rodzinę, to jak u licha autorzy zorganizowali materiał, który obejmuje tysiące lat historii, żeby to w ogóle miało ręce i nogi dla czytelnika?
No i tu wchodzimy w architekturę opowieści.
No bo wiesz, na początku czytamy o tworzeniu całego kosmosu, a chwilę później mamy spory o studnie na pustyni między krewnymi.
1-11 to jest tak zwana historia uniwersalna.
Czyli stworzenie, Eden, potop Noego i wieża Babel.
Zgadza się. Rozmach jest globalny, dotyczy wszystkich narodów. Następnie od rozdziału 12 do 50 tempo po prostu drastycznie zwalnia. Wchodzimy w historie patriarchalne i skupiamy się już tylko na zaledwie czterech głównych postaciach. To Abraham, Izaak, Jakub, no z którego wywodzi się 12 plemion, i Józef. Ten ostatni jest absolutnie kluczowy dla przetrwania tej rodziny w Egipcie.
Zawsze wyobrażałem sobie tę strukturę jako taki wielki lejek.
O, to bardzo trafne porównanie.
Zaczynamy szeroko od kosmosu, potem zwężamy się do ludzkości, narodów, potem to wszystko ściśnie się do jednej rodziny na Bliskim Wschodzie, aż na samym dnie tego lejka stoi jeden konkretny człowiek, Józef, który załatwia swojej rodzinie swoisty azyl polityczny w Egipcie.
Dokładnie tak to działa.
Ale wiesz co, skoro wymieniliśmy tych patriarchów, to muszę zapytać o Izaaka. Z jednej strony ma ojca Abrahama, czyli wielkiego giganta historii i wiary. Z drugiej syna Jakuba. A Izaak, ja mam cały czas wrażenie, jak to czytam, że on jest tak po prostu wciśnięty między nich. To czyni go takim klasycznym syndromem średniego dziecka starożytności. Czy on służy tam tylko jako taki, no nie wiem, pomost fabularny?
Fascynujące jest to, że analizując samą narrację, no faktycznie można odnieść takie wrażenie, biedny Izaak, prawda?
No dokładnie.
On bardzo rzadko inicjuje wielkie wydarzenia. Często jest po prostu w cieniu swojego ojca, a potem jego wątek przejmuje Jakub. Ale to, co tak naprawdę spaja tę historię i trzyma ją w całości, to nie są wcale sylwetki poszczególnych patriarchów, to jest pewien unikalny szkielet redakcyjny. Autorzy używają tam powtarzającego się hebrajskiego zwrotu toledot.
Toledot. Co to dokładnie oznacza?
Najczęściej tłumaczy się to jako oto dzieje, albo to jest historia pokoleń. Co ciekawe, ten zwrot pochodzi od czasownika oznaczającego prokreację lub rodzenie i pojawia się w tekście dokładnie 11 razy.
Aha, czyli to działa jak takie wielkie klamry, jakbyśmy otworzyli taką dawną encyklopedię i mieli wyraźne podziały na tomy.
Nawet coś więcej. Pamiętajmy, że starożytni przecież nie mieli podziału na nasze dzisiejsze rozdziały i wersety.
No tak, prawda.
Więc kultura w tamtym czasie to była hybryda przekazu ustnego i pisanego. Te 11 zwrotów toledotw, one działały jak potężne kotwice dla pamięci, dźwiękowe i wizualne. Mówiły słuchaczom na głos: uwaga, zamknęliśmy jeden etap historii, otwieramy zupełnie kolejne. Ale żeby było ciekawiej, to nie wprowadzało tylko nudnych list genealogicznych. Na przykład rozdział drugi wprowadza tym zwrotem poetycką historię Adama i Ewy.
Czyli to był bardzo przemyślany system. No i tu zderzamy się z kolejnym paradoksem, który moim zdaniem po prostu musimy rozwikłać w tej naszej głębokiej analizie. Księga Rodzaju to jest z definicji pierwsza z pięciu ksiąg, czyli pierwsza część pięciosięgu.
Znanego również jako Tora.
Właśnie. Tora, czyli mamy Księgę Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa. Ale słowo Tora kojarzy nam się od razu z prawem, synonim paragrafów. Tymczasem w samej Księdze Rodzaju właściwie w ogóle nie ma prawa jako takiego. Są zdrady, wędrówki, epickie opowieści, ale żadnych przepisów prawnych.
I to jest problem.
No to jak czytać księgę, która jest fundamentem prawa, a sama w sobie, wiesz, nie podaje żadnych kodeksów?
Problem z tym, że nasze współczesne zachodnie tłumaczenia nieco spłaszczyły to pojęcie. Często błędnie, no po prostu zredukowano Torę do terminu prawo, w takim sensie legislacyjnym, prawniczym, a jeśli sięgniemy do etymologii, Tora pochodzi tak naprawdę od czasownika jara.
Jara.
Tak, a to oznacza nauczać. Zatem Tora to nie jest zbiór suchych przepisów. Tora to instrukcja. To po prostu droga Pana, czyli styl życia, który ma odzwierciedlać charakter Boga. Z tej perspektywy brak prawniczych paragrafów w Księdze Rodzaju jest całkowicie przemyślany. Ona uczy poprzez narrację.
Czekaj, czyli zamiast dawać ludziom po prostu suchy regulamin BHP z listą zasad, Księga Rodzaju działa trochę jak, bo ja wiem, starożytny vlog lifestyle'owy.
O, to jest doskonałe ujęcie tematu.
Zasada po prostu pokazuj, a nie tylko opowiadaj. Pokazują na żywym organizmie, jak to wygląda.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, zrozumiemy, że to jest fenomenalny sposób, żeby kształtować ludzką moralność. Dr Messius w swoim materiale podaje tu świetny przykład z Sodomą i Gomorą. Zanim Bóg niszczy te miasta w rozdziale 18, a przebywa tam przecież bratanek Abrahama, wygłasza taką retoryczną myśl.
Co mianowicie?
Stwierdza tam, że specjalnie wybrał Abrahama po to, aby on kierował swoimi dziećmi, tak by te strzegły drogi Pana, czyniąc to, co jest prawe i sprawiedliwe.
A zaraz potem widzimy, jak Abraham staje przed Bogiem i dosłownie zaczyna z nim negocjować losy tych ludzi z Sodomy, jakby ćwiczył tą sprawiedliwość w praktyce.
Dokładnie, bo to był mentoring w zachowaniu, naśladowanie pewnych cech. Takie nauczanie przez historię miało znacznie, ale to znacznie większą siłę oddziaływania na te starożytne społeczeństwa niż jakieś same oderwane od życia listy zakazów, które, no prawda, pojawią się później na przykład w Księdze Kapłańskiej.
To ma potężny sens. Skoro mówimy jednak o tym docelowym kształtowaniu odbiorców, no to musimy w końcu zapytać, do kogo ten vlog był adresowany? Kto miał być jego pierwotnym widzem?
I tu znów musimy cofnąć się w czasie, a właściwie postawić się w odpowiednim miejscu na osi czasu. Według źródła postacią absolutnie dominującą w całym pięcioksięgu jest przecież Mojżesz, żyjący zresztą 120 lat, a centralnym punktem całej tej historii jest objawienie na górze Synaj.
Czyli to wszystko miało miejsce gdzieś w okolicach 1400 roku przed naszą erą?
Mniej więcej tak. To właśnie pokolenie Izraelitów wędrujących z Mojżeszem po pustyni po ucieczce z Egiptu było takimi pierwotnymi odbiorcami całego tego materiału.
Wyobraźmy sobie to przez chwilę. Mamy ludzi wyzwolonych z ogromnego imperium, po setkach lat niewoli, stojących nagle pod jakąś dymiącą górą na pustyni. I dla nich słuchanie Księgi Rodzaju w takim momencie działało pewnie jak taki film Powrót do przyszłości.
Jak najbardziej.
Ta historia cofała ich w czasie po to, by nadać sens temu, czego właśnie przed chwilą doświadczyli i co ich jeszcze czeka.
I jest w tym niesamowicie mocny ładunek teologiczny. Podam ci świetny, po prostu kapitalny przykład, jak genialnie to zostało splecione. Zauważ, że w relacji o stworzeniu świata fraza Bóg rzekł pojawia się, jak myślisz, ile razy?
Zaraz, zaraz. Czyżby 10?
Tak, 10 razy. A dlaczego akurat 10?
Nie wierzę. Czy ty sugerujesz, że to jest bezpośrednie nawiązanie do 10 przykazań zebranych tam na Synaju?
Właśnie. To jest celowe literackie i teologiczne powiązanie. Wyobraź sobie tych Izraelitów, którzy pod tą górą dostają prawo, 10 przykazań, a potem słyszą historię stworzenia, w której Bóg też przemawia 10 razy, żeby uformować cały kosmos.
I nagle mają takie potężne olśnienie. Zaraz, przecież my dosłownie wczoraj dostaliśmy od niego te 10 przykazań.
Tak, to miało im udowodnić czarno na białym, że Bóg ich przodków Abrahama, Izaaka i Jakuba to nie jest tylko kolejne lokalne bóstwo plemienne. To nie jest jakiś demon pustyni. To jest jedyny Bóg, stwórca całego istniejącego wszechświata. Zrozumienie tego specyficznego punktu widzenia widowni, no, całkowicie zmienia sposób, w jaki my dzisiaj powinniśmy interpretować te teksty.
Brzmi fascynująco. Znamy czas, znamy miejsce tej pierwszej widowni wokół 1400 roku PNE, ale to rodzi u mnie w głowie ogromny znak zapytania o same realia historyczne. No bo skąd uciekinierzy wiedzieli, no, ze szczegółami, co Abraham, Izaak i Jakub robili kilkaset lat wcześniej?
Ramy czasowe tych patriarchów to wczesna i środkowa epoka brązu. Bardzo odległe czasy, obfitujące w przeróżne miasta państwa. Ale mamy absolutnie twarde zewnętrzne dowody archeologiczne, czy to z zakresu języka, czy kultury Bliskiego Wschodu, które no, dosłownie potwierdzają zwyczaje opisane w Księdze Rodzaju.
Mam tu nawet swój ulubiony przykład z naszych dzisiejszych materiałów źródłowych. O Abrahamie. Jest taki moment, gdy on, nie mając jeszcze syna, proponuje adopcję swojego sługi Eliezera z Damaszku na własnego dziedzica.
Aha, tak.
Z naszej perspektywy, bogaty facet adoptujący dorosłego sługę brzmi po prostu absurdalnie.
Brzmi absurdalnie, ale w świetle dokumentów odkrytych przez archeologów to była powszechna i udokumentowana praktyka na starożytnym Bliskim Wschodzie w tamtym czasie, gdy patriarcha nie miał męskiego potomka, adaptował kogoś takiego, żeby ta osoba zaopiekowała się nim na starość i wyprawiła mu pogrzeb w zamian za majątek.
Czyli to były solidne detale, których nikt by nie wymyślił setki lat później na poczekaniu.
Dokładnie.
Ale w jakiej formie to w ogóle dotarło do Mojżesza? Bo sam tekst Księgi Rodzaju jest, z tego co wiem, anonimowy. Oczywiście tradycja żydowska i chrześcijańska przypisuje zebranie tego Mojżeszowi, ale on musiał opierać się na jakichś archiwach, prawda?
Tekst sam nam odpowiada na to pytanie, dostarczając dowodów na istnienie pisanych źródeł rodowych. W Księdze Rodzaju 5.1 czytamy wprost: to jest księga albo rejestr rodowodu Adama. Zdolność czytania i pisania, wbrew powszechnej opinii, wcale nie była magią dla wybranych. Była powszechna na starożytnym Bliskim Wschodzie. Mojżesz, znając te tradycje i kroniki, spisywał rejestry. Działał jak archiwista.
Okej, czyli Mojżesz nie siedział na kamieniu i nie zmyślał tego od zera. Miał przed sobą starożytne rejestry i tradycje. Ale wiesz co? Jest jeszcze jeden haczyk.
Jaki?
I znalazłem taki fragment. W rozdziale 36 Księga Rodzaju wymienia królów Edomu. I narrator wtrąca tam taką małą uwagę, że ci królowie panowali tam, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami. Ale przepraszam, w czasach Mojżesza przecież żaden król nie panował nad Izraelem. Oni mieli królów setki lat później.
I to rodzi ważne pytanie o to, kto i kiedy ten tekst ostatecznie formował. To, co tu wyłapałeś, to genialny przykład na to, że występowały tam późniejsze, bardzo świadome aktualizacje edytorskie. Ten dopisek musiał zostać wstawiony wiele stuleci po czasach Mojżesza, prawdopodobnie za czasów monarchii króla Dawida.
I to nie niszczy dla nas wiarygodności tekstu.
Zupełnie nie. Powiedziałabym wręcz odwrotnie. Uczciwość tekstu względem takich małych, redakcyjnych przypisów dowodzi, że to było po prostu żywe słowo. Ciągle je aktualizowano w trosce o to, by wiedza była zrozumiała dla nowych słuchaczy. Zmieniano archaiczne nazwy na te współczesne, edytorom dodawano dydaskalia, po to, żeby nie utracić kontaktu z czytelnikiem, ale nigdy ze stratą dla świętości tych oryginalnych annałów.
O, czyli to tak, jakby jakiś dzisiejszy wydawca wziął do ręki stary przedwojenny pamiętnik, opublikował go, ale na marginesie dopisał małą gwiazdkę. To działo się jeszcze przed wynalezieniem internetu. Żeby ci najmłodsi czytelnicy w ogóle zrozumieli kontekst opowieści, tak?
Zdecydowanie, to świetne porównanie. Chodziło o zachowanie pamięci w sposób, który jest użyteczny i po prostu zrozumiały.
I w ten sposób dotarliśmy do momentu, w którym no wypada to wszystko spiąć i zapytać, dlaczego to w ogóle ma znaczenie. Zebraliśmy dziś mnóstwo przemyśleń i chyba wszyscy się zgodzimy, że Księga Rodzaju to absolutnie nie jest tylko długa lista jakichś starożytnych, bardzo trudnych do wymówienia imion.
Z pewnością nie.
To jest starannie zaprojektowany, potężny, architektoniczny fundament, który opowiada o uniwersalnym błogosławieństwie. Został stworzony po to, żeby dać temu nowo powstałemu narodowi głębokie poczucie tożsamości, poczucie celu podczas tej ich przerażającej wędrówki przez pustynię. Mam szczerą nadzieję, że nasza dyskusja da naszym poszukiwaczom wiedzy solidną ramę do tego, by samodzielnie i wnikliwie interpretować trudne, starożytne pisma.
Mam dokładnie taką samą nadzieję. Bo to pokazuje, jak niezwykle zaawansowane były te dawne narracje.
Zbliżając się do domknięcia tej naszej dzisiejszej, wspólnej, głębokiej analizy źródeł, chciałbym jednak zostawić nas wszystkich z taką prowokacyjną myślą. Z czymś do przemyślenia, co znacznie wykracza poza sam starożytny świat.
Słucham z uwagą.
Bo jeśli autorzy Księgi Rodzaju z tak niezwykłym, ogromnym sukcesem potrafili połączyć starożytne rejestry rodowe po to, by nadać tożsamość i sens całemu narodowi na dosłownie tysiąclecia, to możemy się zastanawiać, jakie fundamentalne historie, jakie, nie wiem, mity lub cyfrowe rejestry z naszej współczesnej, tej zbiorowej historii przekazujemy dzisiaj my. Z czego te przyszłe pokolenia za kolejne tysiące lat będą zmuszone budować swoją własną cyfrową Księgę Rodzaju?
To faktycznie mocne pytanie na koniec.
Z tym niesamowitym pytaniem zostawiamy Was dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i za kolejne wspólne zanurzenie w wiedzę. Do usłyszenia następnym razem.